Odcinek 905 na 28 maja 2020 roku pod tytułem Troska prymasa tysiąclecia o życie konsekrowane, część pierwsza. Dokładnie dziś przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, nie bez racji zwanego prymasem tysiąclecia. Gdyby nie to, że w sytuacji pandemii wszystkie masowe spotkania zostały zawieszone aż do odwołania, za 10 dni, w niedzielę 7 czerwca, przeżywalibyśmy długo oczekiwaną uroczystość jego beatyfikacji. Niemniej jednak zapraszam do zatrzymania się nad tą wielką postacią. Chcę ją ukazać przez pryzmat realizowanego aktualnie tematu życia konsekrowanego. Otóż wśród wielu wiekopomnych zasług prymasa tysiąclecia, których znaczenie po latach odkrywamy bardziej i głębiej, wspomnieć należy o jego trosce o życie konsekrowane w Polsce. Gdyby nie to jego zaangażowanie na rzecz wspólnot zakonnych, męskich i żeńskich oraz instytutów świeckich, to kto wie, może dziś już klasztory w Polsce całkowicie świeciłyby pustkami. W omówieniu tego interesującego, choć mało znanego wymiaru działalności sługi Bożego korzystam z dostępnych opracowań m.in. ojca Gabriela Bartoszewskiego Kapucyna, matki Krystyny Dębowskiej i siostry Ewy Kaczmarek, którzy zgodnie nazywają go wielkim dobroczyńcą i obrońcą życia konsekrowanego w Polsce w okresie komunistycznego reżimu. Jego zaangażowanie zarówno bezpośrednie, osobiste, jak i poprzez tworzone przez niego struktury organizacyjne miało na celu obronę i wzmocnienie środowisk życia konsekrowanego tak pod względem duchowym, intelektualnym, jak i materialnym. Jak zauważa historyk siostra Kaczmarek, cechą charakterystyczną antykościelnej polityki wszystkich totalitaryzmów jest walka z Kościołem, a szczególnie z zakonami. Wzorując się na innych krajach komunistycznych, władze PRL po II wojnie światowej podjęły zmasowane działania, aby całkowicie wyeliminować najpierw zakony żeńskie z przestrzeni publicznej, a potem zakony męskie i duchowieństwo diecezjalne. Od około 1947 roku zaczęto działania represyjne, podobne do tych, jakie podjęto na Węgrzech i w Czechosłowacji. Polegały one na wyrzucaniu zakonnic i zakonników z ich klasztorów, zwykle zasiedlanych od wieków, i tworzeniu dla nich obozów koncentracyjnych. W Polsce działania te podjęto później, dopiero po aresztowaniu prymasa tysiąclecia, gdyż energiczny sprzeciw z jego strony udaremniał komunistom takie działania. Dnia 3 sierpnia 1954 roku postanowiono przeprowadzić akcję o kryptonimie X2, najpierw eksperymentalnie na terenach włączonych do Polski po 1945 roku. W ramach tej operacji w tym samym dniu i tej samej godzinie około 1500 zakonnic zostało przymusem wywiezionych ze swoich klasztorów i osadzonych w 7 obozach pracy. Te obozy istniały ponad 2 lata. Stanowcze żądanie ich likwidacji ze strony prymasa Wyszyńskiego było jednym z warunków jego powrotu z Komańczy do Warszawy. Choć plan zniszczenia zakonnic nie powiódł się, to jednak władze komunistyczne nie odpuściły. Nasilono więc działania represyjne polegające na pozbawieniu zgromadzeń zakonnych możliwości realizowania własnych charyzmatów i skazaniu sióstr na bezdomność oraz głodówkę. Odbierano im prowadzone przez nie dzieła, na przykład szkoły, internaty, szpitale, drukarnie i temu podobne. Zabierano także majątki, ziemię, budynki klasztorne. Wszelkie próby zaangażowania się sióstr przy parafiach agenci bezpieki bacznie śledzili i udaremniali na wszelkie sposoby, na przykład karząc wysokimi mandatami za rzekomo nielegalne przemieszczanie się albo rozsiewając różne plotki, aby skłócić je z miejscowym duchowieństwem. W nieco lepszej sytuacji były zakony męskie, które zamierzano likwidować w drugiej kolejności. Kardynał Wyszyński, wychodząc im naprzeciw, chętnie powierzał różne parafie, aby w ten sposób zapewnić nie tylko utrzymanie zakonnikom, ale także dopływ nowych powołań i zachowanie własnego charyzmatu. Gdy opisane wyżej próby niszczenia życia zakonnego zgromadzeń żeńskich w Polsce stawały się bezowocne, podjęto działania mające na celu oddzielenie sióstr od jedności z prymasem i biskupami, skłócanie ich pomiędzy sobą i z duchowieństwem. Tymczasem włączenie się zakonnic w życie parafialne jeszcze bardziej umocniło tę więź, o którą przy każdej okazji stanowczo upominał się prymas tysiąclecia. Wobec tego władze komunistyczne, stosując działania, które potocznie nazywane są metodą kija i marchewki, nagle zaczęły sprzyjać zakonnicom, aby pozyskać ich zaufanie i dzięki temu wprowadzić w ich szeregi swoje agentki. Sugerowano zakonnicom uzyskiwanie kwalifikacji pielęgniarskich, a następnie zatrudnianie ich w różnych zakładach opieki. Komuniści mieli nadzieję, że przez tego rodzaju działania operacyjne doprowadzą do rozkładu zgromadzeń zakonnych od wewnątrz. Uchroniła je przed tym bardzo roztropna, a przy tym stanowcza i nieugięta postawa kardynała Wyszyńskiego. Praktycznie od początku swego kapłaństwa sługa Boży był związany z zakonnicami, głównie poprzez ośrodek w Laskach pod Warszawą, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, u których w czasie II wojny światowej przez jakiś czas kapelanował także na Lubelszczyźnie w ich domu w Żułowie. Potem jako biskup lubelski także utrzymywał bliski kontakt z zakonami, więc dobrze znał ich problemy, a zarazem doskonale rozumiał ich znaczenie dla życia Kościoła. Na przykład w Lublinie organizował spotkania z siostrami w ramach tzw. Dni Skupienia w domu sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, gdzie, dodajmy na marginesie, kilkanaście lat później zatrzymywał się kardynał Wojtyła, ilekroć przybywał z wykładami na KUL. To doświadczenie współpracy, zwłaszcza z zakonnicami, okazało się niezwykle cenne, gdy sługa Boży przejął ster Kościoła w Polsce. Już w grudniu 1948 roku zaprosił do Krakowa wszystkich wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich. Spotkanie odbyło się w klasztorze sióstr Urszulanek. Jego tematem była sytuacja Kościoła i zakonów w Polsce. Ksiądz prymas podał szczegółowe wskazania, jak należy postępować w sytuacji nasilającego się reżimu komunistycznego. Po tym spotkaniu wśród prowincjałów zgromadzeń męskich zrodziła się idea stworzenia jakiejś platformy współpracy pomiędzy nimi, którą całym sercem poparł kardynał Wyszyński. W ten sposób w grudniu 1948 roku powstała konferencja wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce, posiadająca własne kierownictwo. Dwa lata później na jej wzór powstała podobna struktura obejmująca wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich, nad którą opiekę sprawował ksiądz Bronisław Dąbrowski, późniejszy arcybiskup, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Na bazie współpracy wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich w 1950 roku utworzono Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski. Dla zdynamizowania wszystkich środowisk zakonnych żeńskich prymas powołał do istnienia instytucję nigdzie dotąd nieznaną, tak zwanych referentek diecezjalnych, które aż do roku 1989 były mianowane przez prymasa Polski. Ich zadaniem było organizowanie w diecezjach dni skupienia dla przełożonych i innych sióstr oraz przekazywanie im aktualnych informacji. W ten sposób sługa Boży dążył do zachowania jedności środowisk zakonnych pomiędzy sobą, biskupami i prymasem, jak również z duchowieństwem diecezjalnym. W trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu duchowego i intelektualnego społeczności zakonnej utworzono tzw. referat ideowy, który miał za zadanie m.in. studiowanie dokumentów Stolicy Apostolskiej. Tłumaczono więc encykliki, orędzia oraz różne przemówienia papieży, zwłaszcza te, które odnosiły się do życia zakonnego. Potem treści te przekazywano w czasie dni skupienia. Upowszechnianiu aktualnego nauczania Kościoła, głównie w środowiskach zgromadzeń żeńskich, służyło wydawanie biuletynu zakonnego od marca 1957 roku. Materiał do tych biuletynów czerpano z najnowszych dzienników zagranicznych, umieszczano także informacje dotyczące ciekawszych wydarzeń z życia Kościoła, a także fakty z życia religijnego w Polsce w czasie Wielkiej Nowenny przed milenium Chrztu Polski. Wydział Spraw Zakonnych dbał o rejestrowanie przemówień sługi Bożego i odtwarzanie ich siostrom przy różnych okazjach. Rozpowszechniano także przeźrocza o tematyce religijnej i pomagano w organizowaniu bibliotek zakonnych, w których obowiązkowo musiały znajdować się klasyczne dzieła dotyczące życia zakonnego. Tenże wydział organizował dni skupienia dla różnych grup sióstr, natomiast ksiądz prymas osobiście czuwał nad doborem prelegentów i każdorazowo ich zatwierdzał. Wspomniane dni skupienia, oprócz waloru duchowego, stwarzały doskonałą okazję do formacji intelektualnej, i to nie tylko w zakresie teologii. Braki pod tym względem w środowisku zakonnym były ogromne, na co zwrócił uwagę jeszcze prymas August Chlont zaraz po II wojnie światowej. Aby zmienić tę sytuację, Wydział Spraw Zakonnych wprowadził m.in. wymóg odpowiedniego dokształcania przełożonych i zdawania egzaminów przed objęciem przez nie urzędu. W celu dokształcania sióstr, nie tylko w zakresie teologii i wiedzy religijnej, ale także odpowiednio do prowadzonych przez nie dzieł apostolskich, tworzono różne studia międzyzakonne. Ale o tym powiem więcej w następnej audycji.